Kalejdoskop medialny.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach. Bardzo Ci dziękujemy, Bartku, za tak cudowne i wspaniałe zapowiedzenie naszej obecności na antenie.
Redaktor Bartosz odgrażał się zresztą, że w którymś z kolejnych odcinków naszego programu weźmie osobisty udział, także czekamy.
Tymczasem kolega Bartek musi udać się do domu. Mimo że jest godzina po 21:30, uważaj na korki.
A co w naszym programie? Kiełbasa z grilla czy pomarańcze? Na to fundamentalne pytanie odpowiemy już w pierwszej części naszego programu. Co w mediach piszczy?
W drugiej części audycji Echa Salonów wsłuchamy się w polityczno-medialne odgłosy z kraju i ze świata.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Kacprem Kitą, z którym porozmawiam o powodach, dla których europejska i w ogóle zachodnia prawica była do niedawna tak zafascynowana Putinem.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych kolejny tydzień upłynął pod znakiem Dnia Matki, finału Ligi Mistrzów i beztroskiego grillowania.
Weź do grilla, wrzuć więcej węgla. Czuję ciągle głód jak Nigeria. A jak pięknie pachnie ta kiełba. Weź do grilla, wrzuć więcej węgla.
Sympatyczną rodzinno-sportową atmosferę zakłóciła eurodeputowana Sylwia Spurek. W Dzień Matki pamiętajmy o wszystkich mamach, bez względu na to, gdzie mieszkają, ile mają lat, jakiej są orientacji seksualnej i jaką mają tożsamość płciową, czy są osobami pełnosprawnymi, czy z niepełnosprawnością, a także bez względu na gatunek. Pan Elementarz próbował wyciągnąć jakieś wnioski z tej nieco zaszyfrowanej wypowiedzi. Podsumowując, pani Spurek proponuje, żebyśmy w Dzień Matki pamiętali przede wszystkim o tych brodatych matkach, które w rzeczywistości są ojcami, ale uznały się za kobiety, bo chciałyby pójść na wcześniejszą emeryturę.
Gdy opłacisz wszystkie składki, gdy siwizną błyśnie skroń, przyjdzie czas emeryturę ująć w swoją dłoń.
Kamil K. 1984 zgłosił jednak pytania dodatkowe związane z propozycją eurodeputowanej. Ale jak mama czuje się tatą, to powinniśmy o niej pamiętać raczej w dniu ojca i dniu mężczyzny, tak? Za to Sikorka JWB 148 oburzyła się. Naprawdę nie widzi pani różnicy między matką kobietą, a na przykład krową, kotką czy kurą? Nie jestem mamą, ale proszę nie obrażać mojej mamy, robiąc takie zestawienia.
Jakie zwierzę wydaje taki dźwięk? To jest krowa. To jest kura. To jest świnka.
Sprawa podziałów międzygatunkowych stała się tym bardziej drażliwa, że w powietrzu wciąż unosiła się woń grilla rozpalonego przez poznańskich twitterowiczów.
Weź do grilla, wrzuć więcej węgla.
Dym z grilla rozdrażnił grupę wegańskich krasnoludków z poznańskiego uniwersytetu. Czerwone ludziki zacytowały złotą myśl Sylwii Spurek. To, co jemy, nie jest prywatną sprawą, po czym zamiast kiełbasy zażądały pomarańcze. Spożywanie pomarańczy miało być obowiązkowe. Dla kogo? Okazało się, że dla wszystkich. Wszyscy jedzą pomarańcze, zawołały krasnoludki i zamiast bój to jest nasz ostatni, zaśpiewały Everybody pomarańcze.
Everybody pomarańcze, dla was śpiewam, dla was tańczę. Everybody szalalala i teraz cała sala.
Poznańscy twitterowicze najprawdopodobniej nie zrozumieli wegańskiego przesłania krasnoludków. Uznali, że piosenka może być subtelną kpiną z wykładowców poznańskich uczelni, identyfikujących się raz jako krokodyle, innym razem jako pieski, kotki, brzoskwinki lub pomarańcze. Wszyscy jesteśmy pomarańczami, roześmiał się Piomek 18 i ścierając z brody ściekające po kiełbasiane resztki, razem z Pikuśną, Forfiterem P, Scarlett AZM, Królową Matką i Szymo 100 przyłączył się do churalnych śpiewów.
Everybody pomarańcze,
Tymczasem po finale Ligi Mistrzów na Twitterze pojawiły się prawdziwie profesjonalne piłkarskie analizy. Okiem H zauważył: piłkarze rozpoczęli finał Ligi Mistrzów o 21:37. W ten sposób chcieli oddać szacunek wielkiemu Polakowi. Respekt. Chłodny Żółw wytłumaczył sam wynik meczu. Dlaczego piłkarze Liverpoolu przegrali? Klęknęli przed meczem, potem się podnieśli, a przez to zużyli dodatkową dawkę tlenu. Tego tlenu zabrakło im w trakcie meczu, a na dodatek spowodowali ocieplenie klimatu. W sieci rozgorzała dyskusja. Co ważniejsze, Black Lives Matter czy ochrona klimatu?
Nie pękaj, mój przyjacielu, nie pękaj. Wszystko, co możesz z siebie daj. Przed nikim, mój przyjacielu, nie klękaj.
Poseł Michał Gramatyka poważnie podchodzi do swoich obowiązków. Nawet w czasie parlamentarnych obrad informuje wyborców o swoich działaniach. Pan poseł podczas obrad Sejmu na sali plenarnej gra w grę? Dziwił się Maciej Stańczyk. Przemawiał Mikołaj Wójcik, więc musiałem czymś zająć myśli, tłumaczył zapracowany poseł Gramatyka.
Ciężka jest praca górnika, niełatwa jest praca kelnera. Tak pieśń się moja zaczyna, pieśń o zachodnich bankierach.
Za układanie szarat płacą rocznie 119 876 zł. Nieźle, obliczył Bogdan 607. Ale obywatele nie płacą panu za granie w gierki w pracy. Wie pan o tym? Upierał się Maciej Stańczyk. Poseł Gramatyka skontrował jeszcze raz. Pan tak na serio? Obrady trwają bez przerwy, od wczoraj od 10. Może przedstawi pan jakiś katalog, co wolno, a czego nie podczas obrad Sejmu? Arkadiusz Luboński szybko wytłumaczył posłowi niestosowność jego zachowania. W każdej firmie dostałbyś burę od przełożonego za granie w trakcie roboty. Dla posła widać to trudne do zrozumienia. Zupełny brak instynktu, co wypada, a co nie. Skończ pan tę dyskusję. Naród zbyt wymagający jest dla posłów. Czasem naszym zapracowanym wybrańcom jest jeszcze ciężej niż zachodnim bankierom.
Żal mi zachodnich bankierów, choć sam już nie wiem dlaczego. Blady księżyc na niebie nie wróży im nic dobrego.
Echo salonów.
Poseł Kamila Gasiuk-Pichowicz najwyraźniej zdenerwowała się pogłoskami, że Komisja Europejska mogłaby zrezygnować z blokowania pieniędzy należnych Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Czy polski rząd wprowadził unijnych komisarzy w błąd?
Jeżeli Zjednoczona Prawica myśli, że ta ustawa wykonuje wyroki TSUE, to jest w głębokim błędzie, bo wyroki te nakładają na Polskę obowiązek rzeczywistego przywrócenia praworządności, a nie papierowej likwidacji Izby Dyscyplinarnej.
Znacznie optymistyczniej działania Komisji Europejskiej ocenia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Prezydent Warszawy uzyskał od szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen obietnicę, która bardzo go ucieszyła. Komisja ma stawiać Polsce dodatkowe warunki wypłaty pieniędzy.
Ja rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki i że te warunki będą musiały być spełnione do tego, żeby te pieniądze popłynęły do Polski.
Rozkopane ulice Poznania i coraz gorsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej coraz bardziej irytują wielkopolskich przedsiębiorców.
Na szczęście biznesmeni nawet w największych tarapatach mogą liczyć na dobre rady prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka.
Co powinni robić? Prezydent Jaśkowiak odpowiedział na to pytanie w telewizji WTK.
Może mniej tak naprawdę narzekajmy, nie marudźmy tyle, tylko po prostu niech starają się te swoje biznesy tak prowadzić, żeby zachęcić do korzystania z nich.
Jak znaleźć pieniądze na sfinansowanie inwestycji?
Zaskakująco proste rozwiązanie tego problemu znalazła ekonomistka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna.
Co z tym zrobić, żeby inwestycje wzrosły tak naprawdę? No to ja znowu powiem jak polityk, ale to nie jest... To naprawdę ma głęboki ekonomiczny sens. Trzeba odsunąć od władzy obecnie rządzących. No i jakby się jeszcze udało odsunąć prezesa NBP-u, niestety wybranego na kolejną kadencję, to są dwa jakby warunki moim zdaniem konieczne.
A jeśli przynajmniej na razie nie da się obalić polskiego rządu, co robić z pieniędzmi dla Polski?
Rafał Trzaskowski już kilka miesięcy temu podzielił się swoim pomysłem w tej sprawie w Radiu Z.
Pieniądze, które miałaby otrzymać Polska, powinny zostać zamrożone.
Dzięki naszym staraniom te pieniądze nie przepadają, tylko te pieniądze będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem publicystę portalu Nowy Ład, Kacpra Kitę, z którym porozmawiam o proputinizmie zachodniej, ale w sumie nie tylko, prawicy. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
Napisał pan bardzo ciekawy felieton pod tytułem Polska wobec proputinizmu części zachodniej prawicy. I tak, czytając ten artykuł, zdałem sobie sprawę, że w pewnej kwestii muszę się z Donaldem Tuskiem zgodzić, który kiedyś napisał, że polskość to nienormalność, a nasza polskość objawia się tym, że w Polsce prawica no, jest antyrosyjska, antyputinistyczna.
To prawda. Tutaj rzeczywiście jest faktem, że przez ostatnie 20 lat, zwłaszcza przez ostatnie 10 lat, Rosja, Putin zrobili bardzo wiele, żeby prawicę zachodnią przekonać do tego, że Rosja jest państwem, które może być dla nich pozytywnym punktem odniesienia, tak? Że Putin jest dobrym rosyjskim patriotą, który buduje silną Rosję opartą na tradycyjnych wartościach. W Rosji nie ma marszy LGBT, w Rosji wspiera się rodzinę, w Rosji wspiera się patriotyzm i wobec tego Rosja może być takim pozytywnym punktem odniesienia dla prawicowców amerykańskich, francuskich, włoskich. I to jest rzeczywiście zjawisko dość szeroko zakrojone.
Ale jak to możliwe, panie redaktorze, że no Putin objawia się tam jako ten obrońca zachodniej cywilizacji Europy w tym rozumieniu klasycznym, która wywodzi się z filozofii greckiej i prawa rzymskiego oraz religii chrześcijańskiej, no i że Putin też sam jawi się jako obrońca tego chrześcijaństwa. Jak to możliwe?
To wynika przede wszystkim z tego, że my jako Polacy mamy zupełnie inne doświadczenia. Przede wszystkim mamy doświadczenia z Rosją, mamy doświadczenia wielu set lat historii, które jak wiadomo nastrajają nas krytycznie i sceptycznie wobec Rosji i jej propagandy, a ludzie, którzy są daleko od Rosji, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, we Włoszech, dla nich Putin jest zjawiskiem odległym. Oni często też potrzebują jakiegoś wyidealizowanego, odległego kraju, w którym właśnie to, z czym oni się stykają, czyli liberalizm, lewica radykalna, antycywilizacyjna lewica, tego nie ma, nie ma muzułmańskiej imigracji, chociaż to też, oni też często sobie nie zdają sprawy, jak wielu jest muzułmanów w Rosji.
W samej Moskwie jest ich kilka milionów, prawda?
Tak. Putin bardzo wiele zrobił po to, żeby chociażby w kolejnych swoich wywiadach mówił o tym, że Zachód przez właśnie ten zwrot liberalno-lewicowy gnije, że liberalizm zachodni jest autodestrukcyjny, że my tutaj stawiamy na wspólnotę, na rodzinę, na chrześcijaństwo, a nie na jednostkę jej kaprysy, nie na LGBT i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, Putin bardzo umiejętnie gra na antyamerykanizmie, który jest kulturowo silny we Francji, we Włoszech, w Niemczech, ale również w samych Stanach Zjednoczonych, rozumiany jako wrogość wobec amerykańskiego establishmentu, tego establishmentu, który możemy kojarzyć z Hillary Clinton, Joe Bidenem, ale też na przykład z wojną w Iraku, czy kolejnymi wojnami na Bliskim Wschodzie. Dla amerykańskiej prawicy to jest pewna daleko posunięta trauma, tak? Ta wojna w Iraku, amerykańscy żołnierze ginący za demokrację, za liberalizm, za prawa człowieka. Putin się ze swoją propagandą bardzo umiejętnie w to przez wiele lat wpisywał. Stąd ta trumpowska prawica bardzo często na Rosję patrzyła z zainteresowaniem, z pewną nadzieją, że tutaj taka konserwatywna chrześcijańska Rosja to jest właśnie nasz potencjalny sojusznik przeciwko globalistom, przeciwko lewicy itd., itd.
No ale co takiego się im nie podoba w tym globalizmie, w lewicy, w Ameryce?
Prawica taka tożsamościowa, antyliberalna, która no, powiedzmy w głównych mediach jest nazwana prawicą populistyczną, to jest powstała w ostatnich latach właśnie przy okazji takich zjawisk jak Trump, jak Brexit w Wielkiej Brytanii, jak wzrost Marine Le Pen czy Matteo we Francji, czy Matteo Salviniego we Włoszech, właśnie na kontestacji tego liberalno-lewicowego establishmentu, na kontestacji tego paradygmatu, w którym narody są czymś złym, w którym należy dążyć do stworzenia europejskiego superpaństwa, docelowo jakiejś formy rządu światowego, w którym państwa narodowe mają być pozbawione kompetencji, w których imigracja spoza Europy czy spoza Zachodu jest czymś pozytywnym, jest jakąś dziejową sprawiedliwością w związku ze zbrodniami białego człowieka, w którym w szkołach mają działać różni seksedukatorzy, którzy będą od małego uczyć dzieci tego, że homoseksualizm, czy wręcz jakaś niebinarność, to jest coś pozytywnego, bo w ogóle tego, że seks bez zobowiązań jest czymś pozytywnym, co cała kultura i również tak zwana edukacja seksualna na to jest nastawiona, na destrukcję, walkę z chrześcijaństwem, z normalną rodziną. Oni jakby tak bardzo zafiksowali się, ja o tym też piszę w swoim tekście, na tym odrzuceniu establishmentu zachodniego, które rzeczywiście te liberalno-lewicowe, destrukcyjne wartości wspiera, że uznali, że każdy, kto jest przeciwko temu establishmentowi, musi być dobry. I Putin ze swoją propagandą bardzo umiejętnie oddziaływał na tych ludzi przez wiele lat, również często finansowo, tak, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, ale nie tylko w Stanach też to zjawisko było i jest, że Rosja chętnie wspiera ugrupowania kontestujące establishment, wmawiając im taką ideową wspólnotę po to, żeby po prostu ich przekonywać do wspierania interesów rosyjskich.
I tutaj wychodzi właśnie ta nasza polskość, bo przecież polska prawica, rząd Zjednoczonej Prawicy, PiS jest i zawsze był przeciwko Rosji, przeciwko robieniu z nią jakichkolwiek interesów i tak dalej. Ale chciałem zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo mam wrażenie, że ostatnio Unia Europejska staje się takim właśnie superpaństwem, które chciałoby wyjść spod tej hegemonii amerykańskiej i dlatego Unii Europejskiej nie zależy do końca na tym, żeby Rosja tę wojnę przegrała, czy może bardziej Niemcom i Francuzom jako siłom wiodącym w Unii Europejskiej. A Polska była kiedyś nazwana chyba osłem trojańskim, amerykańskim osłem trojańskim.
Tak, tak. No to jest niewątpliwie tak jak postrzega rzeczywistość establishment niemiecki i francuski. Zwłaszcza, te dwa kraje niewątpliwie są nastawione po prostu na to, żeby strategicznie uniezależniać się od Stanów Zjednoczonych. I z tego wynikało budowanie przez Niemcy, przede wszystkim Niemcy, tego strategicznego partnerstwa z Rosją przez ostatnie 20 kilka lat. Widzimy, do czego ta polityka realnie doprowadziła. No i dzisiaj mamy taki moment, w którym jakby Rosjanie swój przekaz bardzo umiejętnie dostosowywali tak naprawdę do każdego środowiska na Zachodzie. Do prawicy, taki jak już mówiliśmy, do establishmentu taki obraz, że no my też jesteśmy antyamerykańscy, można z nami robić biznes i razem będziemy równoważyć tę hegemonię Waszyngtonu. Do lewicy również taki antyamerykanizm, ale bardziej opakowany w niechęć właśnie wobec wojen na Bliskim Wschodzie, w też takie sentymenty antyliberalne, postkomunistyczne, takie sentymenty, że tutaj, prawda, Ameryka to są te wielkie banki, finansjera, a my tutaj prowadzimy niezależną politykę, no i przecież Rosja wspiera też takie państwa jak Wenezuela czy Kuba, państwa właśnie rządzone przez antyamerykańską radykalną lewicę, z którą często sympatyzowała też radykalna lewica zachodnia, ludzie tacy jak chociażby Noam Chomsky, znany przecież publicysta, ale też naukowiec. No i dzisiaj mamy moment, w którym wszystkie te środowiska, i prawica, i establishment, i lewica zachodnie, trochę się dzielą wobec tej rzeczywistości, która jest na Ukrainie, tego, co realnie po prostu widać, tak? Czyli rosyjskiej napaści, rosyjskich zbrodni. No i naszym zadaniem jest, zadaniem dla nas jest to, żeby starać się tych ludzi, którzy zaczynają dostrzegać to, że rzeczywistość nie jest taka zero-jedynkowa i zaczynają dostrzegać to, że zachowanie Rosji jest czymś złym i problematycznym, również z punktu widzenia ich interesów i ich wartości, musimy przekonywać. No chociażby we Włoszech widzimy to, że jak mamy dwie duże prawicowe partie we Włoszech, czyli partię Meloni, braci Włochów i Salviniego, Ligę, no to Meloni w ostatnich miesiącach bardzo wyraźnie zrobiła taki właśnie proamerykański zwrot i zaczęła krytykować mocno Rosję, gdzie Salvini cały czas jednak jest, chociażby krytykuje wysyłanie broni na Ukrainę. No i to też niewątpliwie wpływa na politykę naszego rządu, no bo chociażby kiedy Salvini przyjechał do Warszawy, to nikt z polskiego rządu nie chciał się z nim spotkać tym razem, a Meloni, która też jest na fali wznoszącej, jeśli chodzi o poparcie, dostała na swój kongres kilkanaście dni temu życzenia pochwalne od premiera Morawieckiego. Więc tego rodzaju zjawiska trzeba obserwować, no i trzeba je też po swojemu rozgrywać, żeby jak najwięcej ludzi tam przekonywać do naszego punktu widzenia.
Właśnie widzimy, że we Włoszech to jest środowisko, które równocześnie jest prawicowe, powiedzmy takie unifikujące Unię Europejską, i antyrosyjskie, a jak to się ma w innych krajach Unii Europejskiej, bo przecież Polska też jest przeciwko temu, żeby tą Unię Europejską scalić w to super państwo, a jest antyrosyjska. Czy mamy gdzie szukać swoich współpracowników na tej europejskiej arenie międzynarodowej?
Tak, trzeba tego szukać, ponieważ po prostu, tak jak mówiłem, te środowisko polityczne, które często w taki naiwny sposób były czy są prorosyjskie, one też na tym cierpią. Chociażby we Francji widzieliśmy, że Marine Le Pen i Ericowi Zemmourowi bardzo zaszkodził wybuch wojny na Ukrainie, który pozwolił ich przedstawiać jako, ich kojarzyć z Putinem i napaścią. I widzimy i Le Pen już jeszcze wcześniej w czasie kampanii starała się bardzo odcinać od swoich wcześniejszych prorosyjskich deklaracji czy swoich związków z Rosją. Starała się również dlatego, że zależało jej na tym, żeby zbudować dobre relacje z polską prawicą. No a Zemmour to robił mniej, ale po wyborach również stwierdził, że jego słaby wynik był spowodowany agresją Putina i tym, że wyborcy się od niego z tego powodu odwrócili, z powodu jego postawy wobec Rosji i wojny. Więc to są jakby zjawiska, które się pojawiają i które trendy, które trzeba wspierać. Trzeba tym ludziom stawiać wymagania, kiedy się zachowują nieodpowiedzialnie z naszego punktu widzenia, no to wtedy ich za to karać, tak jak chociażby Salvini przyjechał do Polski i nie chcieliśmy się z nim spotkać z tego powodu, polscy politycy czy polscy oficjele. A kiedy ktoś się przesuwa w tym kierunku, bo Meloni też kiedyś była, nie była taka antyrosyjska, jak jest teraz, jeszcze kilka lat temu, ale dostrzegła, że jest to po pierwsze, trzeba im tłumaczyć, że po pierwsze Putin wcale nie jest takim konserwatywnym zbawcą, a po drugie, że czysto politycznie jest to dla nich nieopłacalne, ponieważ ten establishment, który sam robi biznesy z Putinem od 20-30 lat, przy okazji wyborów, które były we Francji, a będą we Włoszech, będzie starał się prawicę właśnie przedstawić jako tę prorosyjską, proputinowską i tak dalej. Co jest prawdą, tylko że czasem tylko wcale nie jest ta prawica de facto bardziej prorosyjska niż establishment.
I panie redaktorze, niestety tutaj musimy postawić kropkę, bo nasz czas się kończy. Za rozmowę bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był Kacper Kita z portalu Nowy Ład.
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Do widzenia, dobranoc.
Rozmowa w trzy słowa.
Zamieszanie wśród zachodnich intelektualistów, zamieszanie wśród polityków, niepewność co do ich dalszych kroków. Pewnie ten temat wielokrotnie jeszcze będzie wracał w naszym programie.
Z pewnością będziemy się temu przyglądać właśnie w kalejdoskopie medialnym.
Być może już za tydzień.
Tymczasem sprzed mikrofonów kłaniają się Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.